Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu Prawa i Sprawiedliwości i zostać wicepremierem. Ma też nadzorować 3 ministerstwa: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej, a także MSWiA. Dlaczego? Co to oznacza i czego boi się Jarosław Kaczyński, że przejmuje kontrolę? O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Piszcie na czacie, Twitterze i Facebooku. Ten program należy do Was i jest interaktywny. Czekamy na Wasze głosy. Jak odebrałeś te informacje, pastorze Pawle Chojecki, że Jarosław Kaczyński przechodzi z tego tylnego siedzenia, nieoficjalnego kierowania państwem?
Na bardziej tylne siedzenie.
Do właśnie przedniego siedzenia, już oficjalne. O tym mówi cała Polska, że Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, no tak podał portal TVP Info, i obejmuje kontrolę nad tymi 3 resortami.
No dla mnie to jest jakaś farsa. To jest niepoważne. Wszyscy wiemy, że w partii Prawo i Sprawiedliwość, no praktycznie takie feudalne, niepodzielne rządy sprawuje Jarosław Kaczyński przy pomocy takiej starej gwardii zwanej zakonem prawa, zakonem PC, nie? Czyli porozumienia centrum, bo oni najpierw przy Wałęsie tam siedzieli, potem stworzyli to porozumienie centrum, oddzielili się, walczyli niby z Wałęsą, później ten PiS powstał, ale cały czas w tle jest towarzysz Kiszczak i jego darowizna, takie uwłaszczenie PiS-owców, czy PiS-u, bo tu nie chodzi o osoby, tylko o całą tę formację, na części majątku PZP po PRL-u, czyli darowanego przez PZPR w postaci tam ekspresu wieczornego czy czegoś tam, wyszła z tego srebrna, a skromna, i tak dalej, nie? Czyli tu wiemy, jakie korzenie. Mamy też powtórkę z historii, bo przecież w latach 2005-2006-2007, no to mniej więcej to samośmy ćwiczyli. Też był prezydent Lech Kaczyński z PiS-u, też była większość sejmowa, co prawda przy współpracy koalicjantów Giertycha i Lepera, nie? Bo sam PiS nie miał wtedy aż takiego, wygrał wybory, ale nie miał samodzielnej większości w Sejmie. Wtedy, zobaczcie, też była ćwiczona koalicja z Platformą Obywatelską, bo wtedy PO-PiS miał powstać, tylko miała wygrać Platforma Obywatelska i wtedy ona by wzięła te ministerstwa, które dzisiaj Kaczyński chce przejąć.
Przede wszystkim MSWiA na przykład, tak?
Też. To,
wygrał,
ale Sprawiedliwości PiS, też się przyda.
Wygrało PiS, Platforma chciała te ministerstwa,
tak.
PiS się nie zgodziło.
No czyli widać, że to są koalicje,
niestety, nie było koalicji
PO-PiS. To tak zwane siłowe albo milicyjne ministerstwa i tych chciała wtedy Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się, powstał ten rząd z przystawkami i na jego końcu przecież mieliśmy ten scenariusz, że Jarosław staje się premierem, nie? Czyli najpierw to wyciąga jakieś takie króliki, norki z nory, spod stolika, tam Krzywousty, Marcinkiewicz, nie wiadomo co i tak dalej, jakieś takie efemerydy, wiecie, polityczne, które się pojawiają i znikają w jakimś niebycie, a na koniec sam zasiada na stolcu, po czym koniec jego rządów, po czym no, rozpisanie nowych wyborów i oddaje władzę, nie? Także to jużśmy ćwiczyli. Myślę, że najuczciwszym jakimś scenariuszem byłoby, że Jarosław Kaczyński od początku by objął tekę premiera, a nie tam taką panią Szydło wystawiali, żeby wygrać wybory.
Jarosław Kaczyński ma bardzo duży negatywny elektorat i to Prawo i Sprawiedliwość wie o tym również sam Jarosław Kaczyński. No i od początku było wiadomo, że Jarosław Kaczyński nie obejmie rządów oficjalnie, tylko z pozycji tego zwykłego posła PiS-u będzie rozgrywał wszystkie gry.
No ale to widzimy, że to jest tylko... Ale poczekaj jeszcze chwilę, tylko widzimy, że jeśli Jarosław Kaczyński ma taki negatywny elektorat, no to dawanie jakiegoś figuranta na przodzie jest tylko zabiegiem socjotechnicznym. że to jest oszukiwanie ludzi, inaczej mówiąc, nie? I tak wiadomo, że Jarosław Kaczyński rządzi, tylko oni nie chcą tym faktem denerwować części Polaków, to wystawiają figurantów w postaci pani Szydło, która no już oczywiste jest, że została kompletnym figurantem pokazana, że była to tylko taka matrioszka, marionetka w rękach Kaczyńskiego. Praktycznie nawet nie zaprotestowała, pamiętamy. Jednego dnia rano ją wychwalali, kwiaty, weto, znaczy ten wotum nieufności odrzucono, które chciała opozycja, a na wieczór już ją wyrzucili i ona nic się nie stało, idę sobie do Europarlamentu, tam nic nie będę robić, no bo nic nie robi w Europarlamencie.
Co się zmieniło, że Jarosław Kaczyński jednak wchodzi do gry już oficjalnie, 3 resorty i wicepremier rządu Prawa i Sprawiedliwości, no przynajmniej jeżeli te informacje Telewizji Polskiej się potwierdzą, a wiele na to wskazuje, bo tak też wypowiadają się politycy PiSu.
To pokazuje, że pozycja Morawieckiego jest jakaś bardzo mocna, moim zdaniem. Że pomimo tego, że Jarosław mógłby go odwołać i że wszystkim rządzi, jeśli chodzi o całość klubu parlamentarnego, czyli większość parlamentarną, to Morawiecki jest chyba człowiekiem zadanym z zewnątrz, nie? Że tutaj uwikłania przeróżne i finansowe i podłużne, kwadratowe, przypominamy, że w prokuraturze we Wrocławiu cały czas jest sprawa księdza, już nie pamiętam nazwiska, ale taki ksiądz z Kanady przyjechał i tu różne takie dziwne rzeczy wyprawiał.
Ksiądz Tomasz Jegierski.
O, właśnie. Tak, miałem go okazję kiedyś nawet poznać na zjeździe klubów Gazety Polskiej. Taki człowiek znikąd, ale zaczął zaraz dużymi pieniędzmi obracać. I tu pojawiły się pieniądze, w które zamieszany jest właśnie Morawiecki. Młody, bo stary to dawał, ale młody coś wiedział i to chyba on był źródłem jakoś tych pieniędzy. Miał zeznawać w charakterze świadka. Znaczy pieniądze gdzieś z banku, zdaje się, poszły czy skądś. No, afera znana, opisywana, można sobie to czytać. Sprawa została ukręcona. Nie? W tej sprawie Morawiecki nie zeznawał. Ja przypominam tylko, że co robił ojciec Morawieckiego. Nie? Tu myślę, że jest klucz do tej silnej pozycji Mateusza Morawieckiego w rządzie pisowskim. On tam te bajki o Solidarności Walczącej to można sobie włożyć, wiecie, do tam jakiś, do przedszkola, do biblioteczki przedszkolnej, niech sobie tam dzieci może jakieś tam z Platformy czy z innych partii, jakim rodzice pozwolą, niech sobie czytają te bajeczki, jak to stary Morawiecki walczył z komuną. W rzeczywistości tutaj pani Chmielowska nawet, no, że tak powiem, zerwała te kontakty z tym człowiekiem, pokazując, że on legendował jakiegoś tam Iwanowa, czyli agenta Moskwy w Polsce i on go tam wprowadzał w struktury i tak dalej, i tak dalej.
No, można powiedzieć, że Kornel Morawiecki do końca swoich dni był prorosyjski. Antoni Macierewicz nazwał go również opcją rosyjską w Polsce.
Że wygrał, chyba dokładnie powiedział Macierewicz, że wygrał konkurs na rosyjską tubę w Polsce, nie? Także no to jest, to są...
Jednoznaczne słowa.
To są jednoznaczne słowa człowieka, który zjadł zęby, tak mówiąc przenośnie, na przeglądaniu archiwów SB. To przecież to pierwsza próba ujawnienia agentów SB, co właśnie Wałęsa wtedy poleciał i nocna zmiana. No to przecież Macierewicz siedział i, znaczy no, on wraz z różnymi swoimi współpracownikami przeglądali te wszystkie teczki. No i jak Macierewicz mówi o tym, że ktoś jest ruskim agentem, no to na pewno ma na to twarde dowody. O tak bym powiedział, nie? Dodatkowo jeszcze pamiętasz też nasz stary znajomy, znaczy on jest młody, ale dawno go znamy, stąd mówię stary znajomy z czasów klubów Gazety Polskiej, który popełnił taką książkę na temat zasad domina. Nie wiem, czy pamiętasz, taki młody wtedy...
Paweł Zyzak,
młody wtedy, nie wiem, obrońca pracy magisterskiej na temat Lecha Wałęsy.
Magistrant,
kontrola była w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Złotym dzieckiem prawicy.
Polskiej prawicy też zniknął, ale popełnił pewną książkę, właśnie zasady domina, taka wielka cegła, gdzie pokazywał przepływ pieniędzy pomiędzy właśnie siłami zagranicznymi, jakimiś różnymi strukturami wywiadowczymi, które wspierały ogólnie rzecz biorąc Solidarność i te ruchy wolnościowe w Polsce. Oczywiście też prostą, oczywistą rzeczą jest, że Służba Bezpieczeństwa, a szczególnie WSI, miały kontrolę nad przepływem tych pieniędzy. A skarbnikiem kto był? Przez kogo przepływały te wszystkie pieniądze? I on rozdzielał. Kto? No?
Ojciec Mateusza Morawieckiego, ale...
No właśnie, tu jest
strony,
klucz.
To jest Kornel Morawiecki, tu... to jest Mateusz Morawiecki.
A skarbonka? A skarbonka przy łóżeczku dziecinnym? Która się napełniła 700 tysiącami złotych, a potem ksiądz proboszcz od razu bez przetargu, że tak powiem, esbecką działkę sprzedał Mateuszowi, a dokładnie jego żonie.
Czy tego to, najbardziej boi się Kaczyński, tu, obejmując nadzór nad Ministerstwem Sprawiedliwości?
Nie, tego się nie boi. On tych ludzi słucha. On tych ludzi słucha. To jest taka nadwładza w Polsce, niewybierana demokratycznie. To są jakieś pozostałości komunistycznych służb specjalnych w postaci czy agentów WSI, czy części jeszcze z towarzystwa SB, czy części z PZPR-u, bo tu pamiętamy, moskiewska pożyczka, towarzysz Miller. No tu bardzo przeróżne rzeczy się działy w Polsce i jest jakaś, można powiedzieć, druga władza. Ta druga władza i myślę, że to jest główna pozycja tej mocnej, główny powód mocnej pozycji Morawieckiego, bo w normalnych warunkach to jak to by było jak Szydło, Marcinkiewicz i tak dalej, to na śmietnik historii
do dymisji.
I Kaczyński by został premierem, nie? A teraz jest taka dziwna sytuacja, bo on jest przełożonym politycznie Morawieckiego, a będzie niby mu podlegał. No wierzy ktoś w to, że tu jakiś, że to jest jakaś, że to jest naturalny stan rzeczy? Albo rzeczywiście no, Morawiecki jest reprezentantem starych służb i Kaczyński go będzie słuchał, bo znaczy nie jego, ale jego, że tak powiem, większych od niego, misiów, nie? No albo to jest po prostu szopka, kompletna szopka, nie?
Wróćmy do Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wieczorem prezes PiS po raz kolejny spotkał się z szefem resortu sprawiedliwości. Rozmawiali między innymi na temat oczywiście dalszych losów Zjednoczonej Prawicy. O tym jeszcze porozmawiamy. Ale czy twoim zdaniem Ziobro rzeczywiście skapitulował?
No taki scenariusz mi przewidywali, że to są ludzie bez jakichś większych wartości i tak dalej. Oni się będą obrzucać błotem, będą tam sobie różne rzeczy publicznie mówić, będą mówić tacy jak ten przygub, jak on, ten idiota z Radomia, czy jakoś? Nie. No mniejsza z tym, mniejsza że już nim, że biurka pakować, nie ma koalicji i
takie
różne rzeczy.
To było takie pohukiwanie i wpływanie na koalicjantów, żeby no, ich przywołać do porządku?
No jakieś takie rozgrywki harcowników i niestety tak postawiliśmy jedną z hipotez, bo to nigdy tam w tym chlewie nie wiadomo, no bo gdzieś tam może rzeczywiście ktoś tam się uniesie honorem i tak dalej. No widać, że tu wszystko wraca do jakiegoś takiego porządku sprzed tego całego zamieszania.
Tylko tak jeszcze mówił raz... również Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia i jego syn Dobromir z Konfederacji, że tutaj nie będzie upadku rządu koalicyjnego.
Oczywiście pewne straty wizerunkowe są. To, że prezes nie jest geniuszem, no to już zobaczyli wszyscy, a przede wszystkim rolnicy na polskiej wsi, to zobaczyli jasno, że prezes ich zdradził, że prezes ich ma w głębokim poważaniu. Także to jest jakiś plus. Dalej wszyscy zobaczyli, że to jest praktycznie feudalny sposób sprawowania rządów, że tutaj nie ma mowy o żadnej demokracji, o żadnym suwerenie, czyli ludzie nie są informowani, chodzi pani Anita Czerwińska i mówi, w swoim czasie barany się dowiecie, nie? Tak mniej więcej, tak komunikat. Co wam tutaj, co tu pospólstwo będzie do pałacu ryje swoje wciskać? Won! Nie? I tak, no to tak mniej więcej trzeba by odczytać ten komunikat, że w swoim czasie to tam się dowiecie. Wiecie, no to jak to? Jak to naród jest suwerenem, no to jak w swoim czasie? W swoim czasie to już by wyrzucona została z funkcji rzecznika. Także to jest kpina, to są jakieś plusy. Pojawiła się też grupa posłów, którzy pokazali, że mają charakter i tu część z nich gościliśmy, a dla wszystkich szacun, którzy pokazali, że są bardziej wierni swojemu sumieniu i ludziom, którzy ich wybrali, a nie jakimś rozkazom partyjnym łamiącym ich sumienie. Mam nadzieję, że to jest jakaś przyszła baza do budowania prawdziwie wolnościowej nowej siły politycznej, ale to jest odległa historia.
Tutaj Marek Wesoły, Piotr Uściński i dr Bartłomiej Wróblewski, ci zawieszeni posłowie PiS-u, byli naszymi gośćmi i rzeczywiście mówili bardzo ciekawe rzeczy, między innymi taką sprawę, że Marek Wesoły dowiedział się o zawieszeniu z mediów. Nie został przynajmniej do naszego wywiadu poinformowany oficjalnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pozwolisz, to pokażę Państwu fragment naszego programu z poniedziałku. Czy Ziobro oskarży Kaczyńskiego i Morawieckiego? Będziemy o tym więcej mówić za chwilę. Tak jak na początku wspominałam, czekamy na Wasze pytania i komentarze.
Teraz wszystko zależy od takiej ambicji czy formatu politycznego ministra Ziobro. Bo jeśli on teraz odpuści, jeśli da się przeczołgać, to podobnie jak Macierewicz. Pamiętacie, jak 2 lata temu oszukano Macierewicza? Najpierw Kaczyński i Morawiecki obiecali mu stanowisko, przedłużenie, że Szydło tylko leci, a Macierewicz zostaje ministrem obrony narodowej.
Po czym nie został.
Po czym poszedł do prezydenta po nominację i do Pałacu Prezydenckiego, a nie dostał.
Macierewicz wtedy miał ogromne poparcie społeczne.
Pamiętacie naszą akcję
Murem
za Macierewiczem? To ponad 3 miliony osób gdzieś w jakiś sposób poparło tę akcję, także miał ogromne poparcie społeczne. Dzisiaj jest poseł nikt. Dzisiaj nie ma Macierewicza. Jest wyśmiewany, występuje w jakichś medyjkach typu Telewizja Republika, tam 000 i nie wiem, gdzie tam się kończy, gdzie się pojawia jakaś inna cyfra niż zero, jeśli chodzi o wpływ i oglądalność tych różnych występów, nie? Także nauka wypływająca z praktycznie anihilacji ministra Macierewicza powinna być dla ministra Ziobry bardzo pouczająca. Jeśli on teraz na kanwie tego ogromnego sprzeciwu społecznego przeciwko Kaczyńskiemu z powodu zwierzątek, mówię u normalnych ludzi, takich, którzy pracują własnymi rękami, którzy związani są z polską ziemią, z rolnictwem, którzy mają chrześcijański, a nie jakiś lewacki, bo chrześcijański, biblijny światopogląd. On dzisiaj ma funkcję i ma władzę. Jeśli ulegnie, straci jedno i drugie, tylko to tam będzie kwestia czasu.
No funkcję nie? Prawdopodobnie dzisiaj straci.
No zobaczymy. Kaczyński może się wystraszyć ultimatum, bo mówi się o ultimatum Kaczyńskiego, ale o wiele groźniejsze jest ultimatum Ziobry. Jeśli nie dostanie tego, co chce, to stawia w stan oskarżenia premiera Morawieckiego za złamanie prawa w organizacji wyborów.
Czyli twoim zdaniem Ziobro zostaje na stanowisku ministra sprawiedliwości, ale pod kuratelą Jarosława Kaczyńskiego, czy jednak odejdzie z rządu?
No widać, że coś tam nie jest takie oczywiste, nie? Bo na dzisiaj już miał być taki komunikat już wczoraj, że się dogadali, że dzisiaj tego, a tu zobaczcie, rozmowy trwają. Prawdopodobnie Ziobro, który już się tam, że tak powiem, wycwanił przez tą swoją całą drogę polityczną, to jest przecież już prawie 50-letni mężczyzna, czyli w sile wieku i doświadczenia życiowego, on wie, że Kaczyńskiemu nie można ufać. Gdyby teraz tak jakoś łatwo wszedł do tej nowej koalicji, po tym, co się wydarzyło, to jaki będzie scenariusz za 3 lata, gdyby nie było przedterminowych wyborów? Wtedy właśnie Jarosław Kaczyński tuż przed wyborami wytnie wszystkich ludzi Ziobry, czyli tej Solidarnej Polski, z list wyborczych i co wtedy mu zrobi? Co wtedy mu zrobi już Ziobro, nie? Niewiele w każdym razie. Także on się z tym liczy, dlatego coś tu próbuje jeszcze ugrać. Nie wiem co, bo to jest, mówię...
Hakach Ziobry na Morawieckiego i na Kaczyńskiego. Jakie to są haki przede wszystkim?
To są haki z przeszłości i z teraźniejszości. Z przeszłości to są stare afery. Mówiliśmy o aferze z tym księdzem, jak? Jegierskim?
Ksiądz Jegierski.
To taka znana dosyć sprawa. Tu zostało ukręcony łeb. Sprawa działek też można by pogrzebać. Także są afery, w które Morawiecki z przeszłości jest zaangażowany. Morawiecki też obiecał jakiemuś koleżce tam u Sowy. Jest nagranie, że obiecał mu wsparcie w wysokości 100 tysięcy, czy nielegalne wsparcie przywódcę załatwił jakiemuś koleżce. I zobaczcie, też śledztwa nie ma. Potem jest afera srebrna, gdzie już osobiście Jarosław Kaczyński mówi o wręczeniu łapówki księdzu, już nie pamiętam. Zobaczcie, gdzie łapówka, tam ksiądz normalnie. Co to jest? Jakieś łapówki w wysokości 50 tysięcy za złożenie podpisu, on jako prezes fundacji. Gdzieś później ten ksiądz znika, nie wypowiada się w mediach. Sprawa, znowu łeb jest ukręcony sprawie. Nie? Czyli tu znowu prokurator mógłby wezwać Jarosława Kaczyńskiego i niech by się tłumaczył z tego wręczenia łapówki, nie mówiąc już o tych jakichś perturbacjach z tym swoim jakimś kuzynem, że mu zapłacił czy nie zapłacił i tak dalej, kiedy mieli te wieżowce projektować i budować. To są starsze sprawy, a do tego przychodzi teraz to, co się działo w ostatnim mniej więcej półroczu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość raz, że zmarnowało ogromne środki publiczne, czyli pieniądze zabrane Polakom w podatkach, wydało w sposób głupi, to tak delikatnie rzecz biorąc, wiecie, ktoś tam instruktor narciarski, tu brat ministra, tutaj nie wiem, manikiurzystka czy kochanka, nie wiadomo kogo w rządzie. O, takie firmy przychodziły i mówiły, a my wam damy, sprzedamy respiratory, a w tle jest WSI. No i kilkadziesiąt milionów poszło w dym, po prostu tak wyparowało, nie ma. Nie? Dalej dochodzą do tego sprawy związane z organizowaniem wyborów 10 maja. Nie? Tu widać było, że jest ogromny bunt społeczny, żeby w tym czasie organizować wybory. No to co zrobił Kaczyński, czy tam Morawiecki? No bo to Kaczyński decydował, Morawiecki wykonywał już te decyzje. No to zabierzemy Państwowej Komisji Wyborczej organizowanie wyborów i przekażemy
Poczcie Polskiej.
No, no na przykład, bo tam koło gospodyń wiejskich też przecież mogło być. Straż Pożarna też mogłaby zorganizować. No nie wiem, kto jeszcze. Może WSI można by znowu przywrócić do życia i by też zorganizowało. No i do tego poszło wydrukowanie kart wyborczych. Nie? Tam jeszcze było zmuszanie samorządów do wydawania list wyborców, co było wbrew prawu. Także łamania przeróżnych paragrafów Morawiecki i spółka dopuścili się w ogromnej ilości, a Kaczyński do wszystkiego podżegał. Za to główne przestępstwo, to z tymi wyborami związane, to już mu grozi od roku do 10 lat Morawieckiemu. Nie? Czyli zobaczcie, że tutaj ta ustawa gwarantująca bezkarność, że cokolwiek by urzędnik państwowy nie zrobił, jeśli powie, że on ratował świat przed chińskim wirusem, to jest niewinny. To jest niewinny. No to tak mniej więcej miała być ta ustawa o bezkarności.
I przeciw tej ustawie zarówno wystąpiła Solidarna Polska, Ziobry, jak i Porozumienie Gowina. I o Gowina chciałam również zapytać drugi koalicjant w Zjednoczonej Prawicy, co twoim zdaniem tutaj się rozegra z Jarosławem Gowinem i Porozumieniem? Czy zostaną w rządzie, czy jednak opuszczą statek?
No tutaj właśnie Gowin zachował się, bo on jest chyba jeszcze trochę starszy od Ziobry, tak mi się wydaje.
Jak? Jest jeszcze starszy.
On nie jadł, znaczy on jadł z różnych pieców chleb, nawet z pieca Platformy Obywatelskiej dużo chleba tam się najadł. Także on jest jeszcze sprytniejszy. Nie? Pamiętacie, że myśleliśmy, że po tym jak on zablokował możliwość zorganizowania tych wyborów korespondencyjnych, czyli ogólnie i tak oszukanych, to wiadomo, 10 maja, było praktycznie postanowione, że on wypada z gry. On się już nawet tam podał do dymisji w tej swojej partyjce, tam pani Emilewicz przyszła. No różne takie rozgrywki były, wyglądało, że to już po nim. A on teraz w tej całej sytuacji wyszło, że jest taki dobry wujek, a Ziobro jest zły. Hmm. Nie? Że zobaczcie, że tutaj porozumienie zachowuje się tak asekurancko, tak się wstrzymuje od głosu, nie jest na głównej linii frontu walki z Kaczyńskim. Nie?
Rzeczywiście...
No, a Ziobro przejął na siebie całe odium nienawiści tu Kaczyńskiego i części takich najbardziej sfanatyzowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości do tego stopnia, że ksiądz Tadeusz Rydzyk, który jest beneficjentem, znaczy utrzymankiem państwa, bo dostał chyba około 70 milionów, z tego 13 właśnie od ministra Ziobry bezpośrednio. On dzwonił tam podobno do Jarosława Kaczyńskiego, godzinę z nim gadał i przekonywał, żeby jakoś uratować skórę Ziobrze. I ta dziwna taka... ten twór, że Morawiecki premierem, ten wicepremierem, a ten ministrem, no to prawdopodobnie to jest jakaś taka próba, żeby z jednej strony nałożyć kaganiec Ziobrze, bo on będzie podlegał Kaczyńskiemu, ale nie Morawieckiemu, nie? Bezpośrednio. To jest też, czyli Morawiecki się tu osłabia, jeśli chodzi o wpływ na Ziobrę, czyli w tym sensie Ziobro wygrał, ale dostaje innego Cerbera, bo Kaczyński będzie takim nadministrem nad właśnie Ziobrą. I nie wiem, jaki to będzie miało praktyczny wpływ. Ja w ogóle nie rozumiem, czy to tu jakiegoś konstytucjonalistę trzeba by zapytać, czy w ogóle to jest dopuszczalne, żeby minister konstytucyjny, no on ma pewne konstytucyjne uprawnienia, a tu jakiś nagle jest wicepremier i on będzie go kontrolował.
Ale tak już było w przypadku Mateusza Morawieckiego, który też objął swoją pieczą kilka resortów i rzeczywiście no, ta jakby tradycja przechodzi na Jarosława Kaczyńskiego. Wracając do Gowina, powiedział: porozumienie nie było stroną tego kryzysu. Staraliśmy się raczej kibicować, czytamy na stronie TVN24.pl. Lider porozumienia stwierdził, że ma nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie szybkiemu podpisaniu umowy koalicyjnej. Według umowy koalicyjnej porozumienie, podobnie jak Solidarna Polska, będą reprezentowane w rządzie przez dwóch ministrów. No i mówi się właśnie, że Gowin będzie ministrem gospodarki. Z tego co wiem, Jarosław Gowin podjął decyzję o powrocie do rządu. Tak przyznał z kolei Kamil Bortniczuk z porozumienia w RMF FM. Resort gospodarki wystarczy dla Gowina?
No, po tych rządowych sondażach, tam zdaje się, bo już parę dni temu było 1,2% dla Gowina. Dzisiaj już, nie wiem, czy widziałeś, spadło na 0,6. Nie? Także jeszcze Gowin nic nie zrobił, a już mu cała partia o połowę w sondażach ścięło. Nie? Także to oczywiście te sondaże to traktujemy jako takie no, bajki, takie mające
no,
dyscyplinować
pokazują,
trochę.
Że Polacy jednak no, trzymają się tego konfliktu PiS-PO i tutaj żadne inne partie nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o rządzenie Polską.
No właśnie myślę, że Zbigniew Ziobro, on marzy o przejęciu schedy po Jarosławie Kaczyńskim i on rzeczywiście, on tak chyba kiedyś deklarował, że on jest synem Jarosława Kaczyńskiego, znaczy nie w sensie biologicznym, ale że chce taką rolę, to jeszcze zanim pierwsza zdrada jego była tam gdzieś w 2000, tam nie wiem, którym, 12 czy jakimś tam, nie pamiętam, kiedy on tam zdradził pierwszy raz Kaczyńskiego, ale wcześniej no to podobno takie były sceny gdzieś tam w różnych tych gabinetach politycznych, że on tam wręcz tak deklarował, prawie że klękał, mówi, ja cię nigdy nie opuszczę, nie zdradzę, będę ci jak syn i tak dalej. No a wydaje się, że Kaczyński z różnych tam względów, już to omawialiśmy, postawił na Morawieckiego, że to on ma być tym jego synem, takim usynowionym teraz i on ma być tym namiestnikiem, który zastąpi Kaczyńskiego. Ziobro się z tym nie godzi. Ziobro się z tym nie godzi. No, jak to z tego wyjdzie, no to mówię, nie wiem, nie? Na pewno Ziobro reprezentuje taki... można powiedzieć, najbardziej katolicki odłam PiS-u. Nie? On tak i pieniądze księdzu Rydzykowi, tak szczodrym koszykiem tych milionów daje. On takie różne ideologiczne pomysły związane z katolicyzmem, jak ta konwencja stambulska i tak dalej, że tam tu na własną rękę nawet politykę zagraniczną próbował prowadzić, że tam Słowenię chciał namówić, żeby razem z Polską i tak dalej. Morawiecki się tu bulwersował, że to nie tak i tak dalej. Także pod względem ideologicznym on jest taki bardzo, można powiedzieć, związany z tą opcją katolicką, nie? Pozostała część PiSu to są ludzie mocno, że tak powiem, zmienni. Mówię o przywódcach, bo widzimy, że wśród posłów to jest większa taka, w takich tych szeregowych posłach jest większa moralność niż w tych przywódcach. Tamci, no to tak, czyli z jednej strony, patrząc na bliskość kontekstu biblijnego, nie? Katolicyzm to nie chrześcijaństwo, ale w pewnych tych ideologicznych sprawach jest dość bliski chrześcijaństwu, no to można powiedzieć, że tak Ziobro. Ale jednocześnie Ziobro ma taką jakąś inkwizycyjną, że tak powiem, duszę. Nie? I to pokazał właśnie nadzorując prokuraturę. Tu zrobiliśmy taki raport dotyczący prześladowania chrześcijan ewangelicznych, protestantów w Polsce na podstawie prześladowań naszego kościoła i naszych widzów też troszkę z innych kościołów, niektórych tam się pojawiają w tym raporcie. I to jest wszystko. Tu jest bardzo dużo rzeczy związanych z prokuraturą, która komu podlega? Ziobrze. A wiesz, na co księdzu Rydzykowi Ziobro dał pieniądze? Najwięcej? Chyba 7 baniek dużych? Na instytut mający monitorować prześladowanie chrześcijan. Czyli zobaczcie, prokuratura Ziobry jest zaangażowana w dyskryminowanie chrześcijan, a tutaj robią u księdza Tadeusza, no zobaczcie, kto w Polsce najbardziej prześladuje chrześcijan? Muzułmanie? No to jest oczywiste, że chrześcijan innych wyznań to prześladują głównie jakaś część katolików. Ja nie mówię, że wszyscy. To żeby było jasne, jest spora część hierarchów. Rzecznik episkopatu występował tu u nas i tam bardzo tam potępiał, że jak to tak nas nie można nazywać sektą, sam to mówił, nie? Ale no, jeśli chodzi o przynależność wyznaniową tych, którzy prześladują chrześcijan w Polsce, no to są katolicy. No i teraz katolicy dostają pieniądze zrabowane wszystkim Polakom, czyli także chrześcijanom ewangelicznym w Polakach, żeby ksiądz Tadeusz Rydzyk zajmował się teraz monitorowaniem i zwalczaniem prześladowania chrześcijan. I tu jest rzeczywiście wielkie niebezpieczeństwo.
Jakich chrześcijan? No tutaj katolicy to protestanci, no jednak o protestantach jest bardzo mało mowy.
Widać, że to stronnictwo Ziobry, ono bardzo mało rozumie z tradycji wolnościowej Polski. Ono ma takie jezuicko, jakieś inkwizycyjne zabarwienie, czego się obawiam poważnie. No zobaczymy, no niech tam może rzeczywiście pokażą, że to nieprawda, że to fałszywy obraz. No chciałbym to zobaczyć.
Wracamy za chwilę. Reklama gazety Idź Pod Prąd przed wami i zaraz komentarz i wasze pytania.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmą i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.
książka najbardziej kontrowersyjnego pastora w Polsce. Nie wierz innym na słowo. Przekonaj się sam, jaka jest prawda. Rozpocznij swoją przygodę z Biblią. Trudne wersety znajdziesz w sklepie Idź Pod Prąd.
Dziękujemy i zapraszamy na stronę idźpodprąd.pl, tam więcej informacji, a także do empików i kiosków ruchu po nasz najnowszy magazyn Idź Pod Prąd. Skoro jesteśmy przy magazynie, możemy powiedzieć, drodzy Państwo, o wsparciu. Jesteśmy telewizją, która utrzymuje się z Waszych datków dobrowolnych. Nie pobieramy od Państwa żadnych subwencji. Także mamy taką akcję gitary, 1000 gitar nam gra w każdym miesiącu. Już od ilu miesięcy?
No od stycznia zeszłego roku, czyli zbliżamy się do 2 lat. Na teraz jest już ponad 700 gitar. Stan z rana było 700, tam dwie osoby, które nas wsparły. Teraz akurat znajdujemy się w finiszowaniu wykończenia studio. Widzicie, że już dzisiaj mamy tych więcej tafli szklanych. Chyba z 8 na 12. Pomoże nam to troszeczkę lepiej operować tutaj światłem i kamerami przy szczególnie większej ilości osób. Teraz też Czarkowi chcemy kupić taki większy telewizor
do serwisu
informacyjnego. On, jak widzicie, różnie albo tu próbuje na naszym miejscu, ale ma tu obok specjalne studio, tylko tam ta tapeta, do tej pory daliśmy taką tapetę ze światem, nie? Ale to tak telewizyjnie nie najlepiej wygląda, także idziemy w kierunku, żeby taki wielki ekran za Czarkiem stał i tam różne rzeczy, żeby się działy w tle wiadomości, także to są nasze te bieżące priorytety. Także dziękuję każdemu z Was, że pamiętacie o nas, że pomimo tego, że ta telewizja już dawno nie powinna istnieć, bo tyle ataków przeróżnych, jakie przeprowadzono na nas, to aż się dziwię, że oni mają tyle ludzi do przeprowadzenia tylu ataków. No ale Polska to rzeczywiście zabagnione państwo, jeśli chodzi o wpływ komunistów przez kilkadziesiąt lat. A do tego przecież jeszcze takie siły, że tak powiem, inkwizycyjne też sobie tam istnieją. Także to, że ponad tysiąc osób, mam nadzieję, że i w tym miesiącu będzie też ponad 1000 osób, już zostało tak mniej niż tydzień, także bardzo proszę wszystkich o wzięcie pod uwagę wsparcie nas także i w tym miesiącu, żeby ten cel 1000 gitar nam gra został znowu osiągnięty.
idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć już teraz na kilka sposobów i pokażemy Wam, jak budowaliśmy studio Idź Pod Prąd właśnie dzięki Wam, oczywiście dzięki Bogu. I wracamy za chwilę. Dziękujemy bardzo Magdalenie za ten materiał i rzeczywiście on pokazuje, że jeszcze wiele pracy przed nami, ponieważ mamy to studio, ale chcemy też i produkcje muzyczne i kolejne programy pełną parą rozpocząć. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wsparli i zachęcamy jeszcze w tym miesiącu do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd.
Marzą nam się też produkcje filmowe. Widzieliście już film fabularny, bo wcześniej film Genesis, czyli też taki pełnometrażowy film, ale częściowo animowany, częściowo powiedzmy gadany. To nasza polska wersja przez telewizję Idź Pod Prąd opracowana. Bardzo to się dobrze rozeszło w Polsce. Teraz można to na tym VOD, chyba to się jakoś tak nazywa. Można
VOD.
Można tam sobie to obejrzeć tam za kilka złotych. Organizowaliśmy projekcje, grupy biblijne czy kluby Idź Pod Prąd organizowały projekcje, ale w tym czasie to jest, że tak powiem, niezbyt rozsądny pomysł, dlatego na VOD jest dostępny ten film. A tydzień temu chyba, tak? To już tydzień od premiery, byliśmy pierwsi w Polsce, pokazaliśmy Film zrobiony głównie dzięki zasługom Steve'a Bannona, zresztą wczoraj był u redaktora Rachonia, a my tydzień wcześniej pokazaliśmy film fabularny, właśnie zrobiony przez środowisko Steve'a Bannona w szponach Czerwonego Smoka. O tym, jak firma Huawei realizuje mandat komunistycznej partii Chin, by podbić świat.
Dziękujemy za wasze pytania i do nich teraz przejdziemy. Hubal, rząd Lipa po całej linii rzucał się sobie do gardeł wkrótce. I to, co teraz z nami?
No, co z nami, to rzeczywiście jest problem. Polska wygląda jak owce bez pasterza. Pamiętacie 2003 rok, kiedy Prawo i Sprawiedliwość też było za tym, żeby wprowadzać Polskę do niemieckiej Unii Europejskiej na kolanach. Prawo i Sprawiedliwość się tak wtedy troszkę niby wahało, krygowało, ale potem odpowiednie rozkazy przyszły i ruki po szwami. Prawo i Sprawiedliwość razem ze środowiskami socjalistycznymi, liberalnymi tak zwanymi i tak dalej, liberałami, poszło i zagłosowało za wejściem do Unii Europejskiej. My jako jedyne środowisko kościelne ostrzegaliśmy przed tym, jako jedyny kościół w Polsce wydaliśmy oficjalne oświadczenie. Wtedy też magazyn Idź Pod Prąd zaczął być wydawany, pierwszy numer. Właśnie wtedy powiedzieliśmy nie Unii Europejskiej. Żaden inny kościół tego nie zrobił. Jan Paweł II mówił, że to jest sprawiedliwość dziejowa od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Biskupi pojechali do Brukseli i już wrócili jako euroentuzjaści. Tam już im odpowiednie, że tak powiem, sumy pieniężne zostały zaoferowane zapewne i już ich stosunek do Unii Europejskiej się zmienił. Nawet ksiądz Tadeusz Rydzyk początkowo mówił w swojej rozgłośni nie, ale wtedy wezwał go papież i jak on wrócił, to już mówił, że to taki czyściec i nie ma się co tam specjalnie bulwersować. Także zobaczcie, wszystkie środowiska, łącznie z kościelnymi i politycznymi, skapitulowały, a my wtedy mówiliśmy jasno, praktycznie jako jedyne środowisko, że to jest zagrożenie. I wtedy właśnie użyłem w tym oświadczeniu takiego obrazu, jak Jezus patrzył na Izrael swoich czasów, całkowicie duchowo i politycznie pogrążony w stagnacji i chaosie, że są jak owce bez pasterza. Dokładnie Polska dzisiaj w ten sposób wygląda. Wracając do tej koalicji, jeśli ona się utrzyma, jeśli tu nie będzie przyspieszonych wyborów, jeśli wszyscy się dogadają i znowu będą łupić Polskę pomimo nienawiści, jaką tam między sobą mają i sprzecznych interesów, Ziobro przyklepie te ustawy futerkowa i ta właśnie bezkarnościowa, to znaczy, że Polska dalej będzie gnić.
Sandy Driver, Kaczyński będzie tak podlegał Morawieckiemu, jak premier Putin podlegał prezydentowi Miedwiediewowi.
No dokładnie, bardzo idealne porównanie.
To jak to wpłynie twoim zdaniem na funkcjonowanie rządu i całego państwa, że Jarosław Kaczyński wraca, czy wchodzi do rządu i będzie nadzorował te trzy ministerstwa?
No, praktycznie w ogóle nie wpłynie.
Nie wpłynie?
Nie. Dla zwykłych Polaków nic się nie zmieni.
Czyli tak naprawdę nic się nie dzieje.
Polska gnije. Polska stacza się. Polska jest zadłużana. Przecież twój, powiedzmy, że tak powiem, uniwersytecki koleżka, nie? Bo kolegą go nie nazwę, ale niech będzie koleżka, Patkowski. Po co został do Ministerstwa Finansów wciągnięty? Przecież tylko i wyłącznie po to, żeby jakiś człowiek znikąd, bo żaden poważny ekonomista czy poważny polityk nie chciał brać na siebie tej zbrodni na budżecie, będzie firmował największy deficyt budżetowy w historii. I on się ciągle namnaża. Czyli Polacy są zadłużani. Czyli państwo polskie idzie w kierunku bankructwa, a Polacy idą w kierunku podwyższania im podatków. Jak państwo myślicie? Skąd się biorą pieniądze?
No są drukowane i...
I na drzewach się je zbiera.
No nie, nie. Banku Polskiego.
Pieniądze, mówię o prawdziwych pieniądzach, biorą się z pracy ludzi. I teraz jak wam zabrano pieniądze i wypuszczono w powietrze, rozdano, rozkradziono na fałszywe respiratory, na bzdury, to co się z nami stanie? Powiedział to premier Morawiecki u Sowy. A Polacy niech jeszcze więcej za i tu, powiedział swoim językiem wulgarnym, powiem, zapieprzają. Mhm. Chociaż powiedział dużo gorzej, za miskę ryżu. To się będzie z Polakami działo. Pod rządami tej bandy, czy jakiejkolwiek innej bandy okrągłego stołu. Czyli z spisku biskupów katolickich, z komunistycznymi zbrodniarzami i z pseudoopozycjonistami.
Stanisław Staniarski to prezes. Nadzorem obejmie policję, wojsko, media, banki, sądy, areszty, gospodarkę itp. A na koniec homo sapiens sprowadzi do roli bydła.
No tak, tak to mniej więcej można też opisać.
Krzysztof Książek, w Polsce politycy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje postępowanie i decyzje. To chyba jest bardzo ważny głos, ponieważ po takich decyzjach, jak na przykład podejmował Mateusz Morawiecki, no to powinien ten
Czy
cały
Łukasz
rząd...
Szumowski, bo akurat Krzysiek jest lekarzem.
Akurat Łukasz Szumowski tak, no, podał się do dymisji.
Utytułowanym.
Tak? Ale nie było jakichś wielkich oskarżeń wobec niego. On mówi, że
zobaczcie,
wraca do
co się stało
lekarskiej.
Z ministrem, który kłamał, realizował wytyczne komunistycznej partii Chin via Światowa Organizacja Zdrowia albo bezpośrednio, łgał na temat maseczek, nie przygotował Polski do inwazji chińskiego koronawirusa, do atakiem broni biologicznej, potem łgał przez całą swoją kadencję, jego brat dostawał kontrakty, jego tam, nie wiem, instruktor narciarski dostawał kontrakty, z WSI jakieś popłuczyny dostawały kontrakty, został zdymisjonowany. I co się z nim stało? Czy założyli mu kajdanki i zaprowadzili do więzienia? Czy do aresztu wydobywczego? Nie. Pojechał na jacht swojego kolegi z Opus Dei. I to jest właśnie to, o czym Krzysiek mówi. Kompletna bezkarność i plucie Polakom w twarz. A Polacy się oblizali i mówią, niech żyje król Jarosław.
I Szumowski też w mediach brylował przez kilka dni, śmiejąc się Polakom w twarz i mówiąc, że no kłamał, no ale nie jest przywykły do kłamstwa, ale kłamał.
No sam się przyznał, że kłamał, po czym pojechał na Majorkę, no i tyle. No to jest sprawiedliwość w Polsce. Za Ziobry nawet, który, wiecie, niby tam im czymś grozi, jakimiś konsekwencjami. To zobaczcie, jakie to są konsekwencje. Za karę pojechał na jacht.
Dokładnie. No tutaj nie ma, można powiedzieć, optymistycznego scenariusza teraz. Czy może jest? Jak twoim zdaniem te rozmowy mogą się rozegrać optymistycznie dla Polski? Nie, no... Rozmowy w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości.
No nie mam naszych towarzyszy z rządu. Świnie uciekły ze studio. To nie są rozmowy. To nie są rozmowy.
Mamy. Słyszałam z reżyserki, że zaraz przybędą.
To jest kwiczenie świń w chlewie. I z tego to ani nie będzie nic dobrego specjalnie, ani wielkiej zmiany dla Polski. Tym się nie należy przejmować specjalnie, nie? Oczywiście trzeba to śledzić, Polacy się tym emocjonują, ale prawdziwa walka rozgrywa się całkowicie gdzie indziej. Prawdziwa walka każdego dnia rozgrywa się o twój umysł. I to już wiedzą towarzysze chińscy, to wie już też armia rosyjska, armia amerykańska, że nie będzie wojny tam nuklearnej, nie będzie wojny, że tam tysiące czołgów staną przeciwko sobie. Każdego dnia w mediach, szczególnie w mediach społecznościowych, rozgrywa się prawdziwa wojna o twój umysł. Do czego cię przekonać? Co jest prawdą? Co jest rzeczywistością? Czym masz ty się zajmować? My w tej wojnie każdego dnia wskazujemy na testament Jezusa Chrystusa. To jest fundament naszej cywilizacji. Dzisiaj czytałem sobie Psalm 127. I tam jest taki bardzo jasny werset. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzi się budowniczy. Jeśli Pan nie strzeże miasta, czyli państwa, na nic się nawet straże zdadzą. Inaczej mówiąc, jeśli Polacy nie zaczną masowo sferze duchowej i moralnej zwracać się do Jezusa Chrystusa i Jego słowo traktować jako fundament, to Polski nie będzie w ciągu kilku lat. Przyszłość Polski nie rozgrywa się w salonach na Wiejskiej czy na Nowogrodzkiej. Przyszłość Polski rozgrywa się w twoim umyśle. To ty jesteś, można powiedzieć, podmiotem tej walki. A Polacy myślą, że są tylko przedmiotami w ręku rządzących, jak kiedyś niewolnicy w rękach swoich panów. Jeśli to się nie zmieni, Polski w ciągu kilku, kilkunastu lat nie będzie. Bo państwo, na państwo zasługują tylko wolni ludzie, a nie niewolnicy.
Nasi przyjaciele, można powiedzieć, już
przyszły
są...
Przyszły świnie do nas. No niedobrze. No a nie ma justice'a. Mówimy dzisiaj o PiS-ie i o komunistach. No to justice by się przydał. Bez justice'a, no to
poszukamy
słabo.
I justice'a, tak a propos mamy, to rżenie, tak jak określiliście to w programie Idź Pod Prąd na żywo, Łukasza Szumowskiego i wracamy za chwilę.
Ja pamiętam pańskie wypowiedzi chociażby z tego studia. Miesiąc temu rozmawiał pan
bardzo
z Dorotą Gawryluk.
Bardzo jest panie redaktorze.
No właśnie, ja tylko zacytuję. Dorota Gawryluk.
Panie redaktorze, oczywiste jest to, że nie można dyskutować o takich sprawach jak zmiana ministra konstytucyjnego poza gabinetem i zaciszem gabinetów.
No, wstydzi się pan tego?
Wstydzę się, tutaj mówię wprost, bo ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do tego, żeby mówić wprost do osób, które bardzo lubię, coś, co nie jest prawdą.
Musiałby to być człowiek chory psychicznie, który by się w ten sposób zachowywał. Czyli z jednej strony mówi o strasznym przestępstwie wobec Polaków, że ich oszukiwał. Mówi słowa, no, które jeszcze można by od biedy przyjąć za przekonujące, że się wstydzi tego, ale mimika twarzy to jest rechoczący śmiech. On nie tylko się uśmiecha, tylko on rży. Rży z Polaków. Rży z tego, że może nam pluć w twarz i żadna konsekwencja go nie spotka. Mówiłem o kato komunie, o tej elicie, która teraz rządzi Polską po okrągłym stole, że to jest zmowa elity katolickiej sterowanej przez katolickich biskupów i elity komunistycznej sterowanej przez pogrobowców Jaruzelskiego i Kiszczaka. To rżenie tego katopato komuny przedstawiciela, to dla mnie było no, takim, jakby to powiedzieć, zobaczeniem w soczewce strasznego stanu Polski. Że ten człowiek pluje tym pisowcom w twarz, a oni będą się oblizywać, mlaskać i bić brawo. No i dołączyła do nas socjalistyczna świnia, ona się nazywa social justice, czyli to jest sposób wyciągania od pracujących ciężko ludzi pieniędzy, żeby elita miała za co się bawić i co marnować. Pozdrawia was social justice.
Dzisiaj gościnnie.
Z Wiejskiej.
W studiu telewizji.
Prosto z Wiejskiej. Mamy korespondencję.
Prosto z Wiejskiej. Ryszard Terlecki, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, jeśli koalicja zostanie przywrócona, obowiązywać będzie dyscyplina partyjna. Co to oznacza?
No to należy justice'a zapytać. To oznacza, że traktują posłów jak świnie. Tu jeden doktor z Poznania, Wróblewski, dobrze, pamiętam
Bartłomiel
nazwisko
Wróblewski,
naszego szacownego gościa, powiedział, umawialiśmy się w PiS-ie, tak twierdzi, i inni posłowie podobnie, że w sprawach moralnych mamy wolność i żadna partia, żaden kacyk partyjny czy feudalny nie będzie nam nakazywał, jak głosować. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński, Terlecki i reszta tej bandy głównej traktują tych swoich posłów rzeczywiście jak świnie. im się nakaże, i elektrycznym pastuchem mają głosować tak, jak sobie wódz zażyczył.
A w tle, drodzy Państwo, pandemia koronawirusa z Chin. W Polsce najwięcej zakażeń od początku pandemii. Mamy 1136 nowych potwierdzonych przypadków. Najmłodsza ofiara śmiertelna to 45-letni mężczyzna z województwa lubuskiego. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 25 osób. Jak Twoim zdaniem ta sytuacja będzie się rozwijać?
Pewna szkoła we Wrocławiu na Twitterze, dzisiaj podałem, jest, myślę, dobrą egzemplifikacją tego stanu olania Polaków, jakie rząd Kaczyńskiego i Morawieckiego, teraz już można chyba tak mówić, zafundowali Polakom. Od samego początku byli nieprzygotowani na obronę Polski. Zmarnowali czas, który dał nam Bóg, bo przecież już w grudniu były pierwsze symptomy, że coś się dzieje. Już w styczniu Tajwan ostrzegał, że trzeba się przygotowywać, że to jest atak bronią biologiczną komunistycznych Chin i że to rzeczywiście zaraża. Oni w tym czasie się śmiali z nas, że mówimy: Polacy, róbcie zapasy, szczególnie starsi ludzie, róbcie zapasy leków, zapasy jedzenia, bo możecie zostać sami. Dzisiaj kolejki do lekarzy. Praktycznie służba zdrowia już nie funkcjonuje. Rozłożona na łopatki przez Morawieckiego i spółkę i Kaczyńskiego. Być może uda nam się zaprosić kogoś z lekarzy niebawem. Już te podstawowe te jednostki, pozy tak zwane, są już całkowicie zablokowane. Przecież tam jest szopka, jeśli chodzi, nie masz czterech symptomów, tylko masz trzy. No to chodź tu, będziesz siedział u mnie, zarazisz innych, nie? Jeśli masz cztery, dobra, idź do szpitala, kolejki i tak dalej. Szopka. Mhm. Tu szczegóły przedstawią niebawem, mam nadzieję, lekarze z obu stron, zarówno szpitalnicy, jak i lekarze rodzinni.
Lekarz ale dokończę, psychiatrii. Mhm.
Jeśli pozwolisz, dokończę sprawę szkoły. Mówiliśmy, opóźnijcie rozpoczęcie roku szkolnego. Mówiliśmy, parę tygodni dajcie Polsce, żeby wyhamować to, co zaczyna nadchodzić. To mówiliśmy w sierpniu. Prosiliśmy. Ale świnie to sobie możesz prosić.
I rząd
dzisiaj szkoła
bardziej
we Wrocławiu, zakażona koronawirusem, nawet już nie udają, że coś robią. Po prostu szkoła pracuje dalej, jak gdyby nigdy nic. Niech dzieci roznoszą do domów koronawirusa. Niech starzy umierają. To jest polityka Kaczyńskiego i Morawieckiego na dziś.
Profesor Janusz Heitzman, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw psychiatrii sądowej, w telewizji Idź Pod Prąd o nowej strategii Ministerstwa Zdrowia ograniczania liczby testów oraz o tezie posła Andrzeja Sośnierza, że krzywa zachorowań na COVID to krzywa kłamstwa.
Mówimy o tym obszarze tej krzywej, gdzie w czasie wyborów nagle wirus usłuchał zaklęć fakira Kaczyńskiego.
Prosimy ten materiał i wracamy za chwilę.
W Polsce wykonuje się bardzo mało testów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Jesteśmy na końcu Europy, jeśli chodzi o te dane. Co pan sądzi o tych nowych ustaleniach Ministerstwa Zdrowia?
Nie ma żadnych powodów do tego, żeby na tym oszczędzać. No, oszczędzać można na innych obszarach aktywności narodowej, a niekoniecznie na zdrowiu. Według mnie, jeżeli testowanie miałoby uratować czyjeś życie i dzisiaj takie zagrożenie dla życia jest, to należy wszystkie środki dać na te testy, a nie angażować te środki, nie wiem, w produkcję nowych czołgów, bo akurat wojny się dzisiaj nie spodziewamy, a umierają ludzie na COVID, a nie z powodów militarnych zagrożeń.
O potrzebie testowania mówił poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz na antenie telewizji Idź Pod Prąd, gdzie pokazywał sytuację na Śląsku, gdzie właśnie zwiększone testowanie pozwoliło opanować pandemię. Mówił również, że oficjalna krzywa zachorowań na COVID-19 to jest krzywa kłamstwa. Co pan profesor odpowiedziałby na taki zarzut?
No, ja tutaj się zgadzam z panem posłem Sośnierzem. Jego argumentacja jest dla mnie przekonywująca. On bardzo dobrze zna Śląsk, to jest jego okręg wyborczy. On zna jako były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czy jeszcze Kasy Chorych tam na Śląsku, bardzo dobrze tą populację, wie, jakie są możliwości rozprzestrzeniania się tego wirusa, zwłaszcza w tych szczególnych skupiskach zawodowych górników, gdzie pracuje się w bardzo bliskim kontakcie, mówienie tam o dystansie społecznym jest zawracaniem głowy, bo tam nie ma możliwości zachowania tego dystansu społecznego. W związku z tym wzrost zakażeń na Śląsku no, był spowodowany przede wszystkim bardzo bliskim kontaktem populacyjnym. I tutaj radzenie sobie z tym poprzez zwiększone testowanie i zwiększone ilości osób na kwarantannie, by wygasić to zagrożenie, no, spowodowało to, że ten Śląsk spadł z tego pierwszego miejsca.
Całość tego wywiadu na naszym kanale YouTube polecamy bardzo serdecznie.
Ja jeszcze słowo, jeśli mogę tutaj jako komentarz do profesora Heitzmana. Rzeczywiście te wydatki są bardzo źle lokowane w Polsce. Z tymi czołgami to bym nie przesadzał. Ogólnie obronność jest teraz, myślę, że bardzo ważną sprawą w tym toczącym się starciu cywilizacji wolnościowej, cywilizacji chrześcijańskiej z antycywilizacją, czyli z imperium zła, Rosja, Chiny, Iran. Będziemy o tym jeszcze jutro mówić. Nasz izraelski przyjaciel Eli Barbour, mam nadzieję, że jutro zaszczyci nas udziałem w programie, także już dzisiaj zapraszam, ale przypominam o 2 miliardach. Pamiętacie, na co Duda w tym roku wyrzucił 2 miliardy z budżetu na propagandę TV PiS? Te pieniądze w trybie, można powiedzieć, awaryjnym powinny zostać wycofane z kierunku propagandy. Parę kochanek mniej, parę futer sztucznych czy prawdziwych mniej, parę debilnych programów mniej. Nic się Polakom nie stanie. Te pieniądze w trybie awaryjnym, nagłym, powinny być zabrane TV PiS i przekazane dziś na służbę zdrowia, szczególnie właśnie na kierunek testowania.
Szczególnie, że te pieniądze zostały już przeznaczone na TVP i Polskie Radio w czasie pandemii.
Dokładnie tak.
Polecamy wam notkę na idźpodprąd.pl. Starcie Trumpa z Xi Jinpingiem w ONZ. Link na czacie i w opisie programu. A na naszej anglojęzycznej stronie againstthetide.tv dostępne są już artykuły. Dlaczego popieram Donalda Trumpa? Cheng Wancheng w IPPTV, chiński działacz na rzecz praw człowieka i przyjaciel Christiana Bale'a. Widź pod prąd. A także korzeniem nowych kryteriów Akademii Oscarów jest marksizm. Wywiad ze Scottim Kerley, absolwentem Szkoły Sztuki Filmowej na Liberty University, który znany jest m.in. z filmu War Room – Siła Modlitwy. Linki znajdziecie w opisie filmu. Podawajcie dalej. Na naszym kanale YouTube dostępny jest już także cały wywiad z redaktora Belostenko z Witalijem Rymaszewskim, byłym kandydatem na prezydenta Białorusi w 2010 roku, obecnie współprzewodniczącym partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Warto podawać dalej, link na czacie i w opisie programu. Ramówka na dziś to 18:00 Idź pod prąd dogrywka, 19:00 serwis informacyjny, a 20:30 Biblia w czasie zarazy, wspólne czytanie dziejów apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim.
Apostoł Paweł jedzie do Rzymu, ale nie na pielgrzymkę.
Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy świecisz ciemnością, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję ci serdecznie za dzisiejszy program. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu bardzo serdecznie.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Zawsze ze smutkiem przyjmuję świadectwa, relacje o tym, że część chrześcijan, część moich braci czy sióstr w Chrystusie żyją w, można powiedzieć, takim codziennym życiu w sposób zaprzeczający temu, co czytamy, temu, co głosimy w Nowym Testamencie. Czyli jednego dnia, na przykład w niedzielę czy na fejsie, deklarują, że są chrześcijanami, że są zbawieni, że są dziećmi bożymi, że należą do Boga. i przynależą też do projektu Mega Kościół, czy do Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a w codziennym życiu, w swoim domu rodzinnym, w swoim miejscu pracy zachowują się tak samo albo gorzej niż niewierzący. Chciałem tym z was, którzy tak postępujecie, zadedykować takie przypomnienie od samego Jezusa. To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 14. Wy jesteście światłością świata. Czyli ty jesteś światłością świata. Masz być Bożym światłem dla wszystkich, którzy są wokół ciebie. Dla swojej żony, dla swojego męża, dzieci, teściowej, ciotki, wujka, stryjka. Oczywiście swoich znajomych, kolegów i tak dalej. To jest twoje teraz zadanie. Przyjąłeś od Jezusa ten mandat. Chwalisz się tym, że jesteś chrześcijaninem. To wiedz, że albo będziesz ludzi kierował do Jezusa, przyciągał do Jezusa swoim praktycznym życiem, albo będziesz ich od Niego odpychał. Będziesz zgorszeniem. Będziesz jak faryzeusze żydowscy, powodem, że poganie będą śmiali się z Jezusa Chrystusa.
Września 1922 roku odbyły się wybory do Sejmu Śląskiego. Istnienie tego Sejmu wynikało z ustawy konstytucyjnej, którą Sejm Rzeczpospolitej uchwalił 15 lipca 1920 roku. Załącznikiem do niej był statut organiczny województwa śląskiego. Było to jeszcze przed plebiscytem, który rozstrzygnął o przyszłości Śląska. W kampanii plebiscytowej strona niemiecka często twierdziła, że jeżeli Polacy wygrają ten plebiscyt, to na pewno zlikwidują na Śląsku samorząd. Dlatego Sejm w Warszawie nadał województwu śląskiemu szeroką autonomię. Miało ono posiadać swój własny Sejm i własny budżet. Sejm Śląski miał decydować o budżecie województwa, o organizacji lokalnego samorządu, lokalnej policji, lokalnych podatkach i opłatach, o tym, w jakim zakresie będzie używany na Śląsku język polski, a w jakim niemiecki, oraz o wielu innych sprawach. Zgoda Sejmu Śląskiego była także potrzebna, aby pewne uchwały Sejmu w Warszawie miały na Śląsku moc obowiązującą. Chodziło tu przede wszystkim o ustawy dotyczące gospodarki i przemysłu. Sejm Śląski składał się z 48 posłów. Byli oni wybierani w trzech okręgach wyborczych: Cieszyn, Katowice i Królewska Huta, czyli obecnie Chorzów. W tych pierwszych wyborach zwyciężył Blok Narodowy, wprowadzając do Sejmu 18 posłów. Drugie miejsce zajęła Polska Partia Socjalistyczna, która miała 8 posłów, trzecia Narodowa Partia Robotnicza 7 posłów, czwarta Deutsche Partei z 7 posłami, piąta Katholische Volkspartei z 5. Do Sejmu weszło też 2 niemieckich socjalistów i 1 poseł PSL Piast.